pomiędzy biegunami.
Program Między Biegunami, ostatni w tym roku, tak liczę, spoglądam na kalendarz, chyba jednak nie ostatni, więc nie żegnamy się jeszcze w tym roku. Kuba Niziński.
Bartek Pisiak.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków tuż przed świętami, ale o świętach dzisiaj raczej nie będzie, jeżeli chodzi o program Między Biegunami. W większości programów w Radiu Kraków w tym okresie mówimy o świętach, więc my dzisiaj zostawiamy ten temat świąteczny, a wracamy do opowieści o górach. Zresztą ten cykl górski nam tutaj gdzieś postępuje i się rozwija, dlatego że zupełnie niedawno Karol Nienartowicz opowiadał o swoich przygodach w górach, ale tych fotograficznych.
A poza tym jesteśmy w Krakowie, w Małopolsce. Drodzy Państwo, Tatry praktycznie zaglądają nam tutaj do krakowskich okien.
Zwłaszcza w ostatnich
dobrej
dniach.
Dobrej pogodzie, przy inwersji temperatury, te fantastyczne fotografie osób, które specjalizują się w zdjęciach z Krakowa, ale z Tatrami w tle. Coś niesamowitego. Ja naprawdę wspominam moje 5 lat spędzone na Borku Fałęckim w jednym z wieżowców, na 11 piętrze, z którego to balkonu mojego mieszkania miałem widok na Tatry właśnie przy dobrej pogodzie, na Babią Górę. To było coś niesamowitego, bo można było łatwo się przenieść. Państwo tego nie widzicie, jak mawiał klasyk, ale Kuba pokazuje mi właśnie jedno z takich zdjęć ostatnich. Zresztą można ich sporo znaleźć, gdzie Tatry pięknie wpisują się w klimaty krakowskie. Na pierwszym planie płyta krakowskiego rynku, Kościół Mariacki, a w tle Tatry. Coś niesamowitego. Natomiast my do tych gór wracamy też nieprzypadkowo, bo jesteśmy tuż po krakowskim festiwalu górskim. 21. edycja. Fantastyczna impreza Vice Kraków. Byłeś.
Byłem. Poza tym Radio Kraków jest patronem medialnym tej imprezy, więc tym bardziej się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć, bo faktycznie to ta impreza w tej porze już zimowej skupia środowisko ludzi gór i nie tylko gór, bo tam tak naprawdę niekoniecznie się pojawiają na widowni osoby, które chodzą po górach, ale to jest też motywacja. My zawsze mówimy, że te spotkania z ludźmi, którzy podróżują, to są motywacją dla nas i też niekoniecznie jeden do jednego musimy przenosić ich dokonania do swojego życia, bo po prostu niejednokrotnie to jest niemożliwe ze względów fizycznych, ale to może motywować do czegoś mniejszego z perspektywy tych osób, które występują, a dla nas wielkiego.
Każda aktywność fizyczna, każda aktywność sportowa, turystyczna jest tutaj dobrym powodem, żeby się na KFG wybrać. Natomiast, drodzy Państwo, dzisiejszy gość, z którym dzisiaj Kuba miał okazję rozmawiać, rzeczywiście jest takim przykładem osoby, która też chodziła na takie imprezy, też się inspirowała dokonaniami polskich himalaistów złotej ery. On długo inspirował się, oglądał, słuchał tych opowieści z Gór Wysokich, aż w końcu w 2016 roku, po oczywiście doświadczeniach tatrzańskich, po doświadczeniach alpejskich, ruszył wyższe pasma górskie, powyżej 5000 metrów nad poziomem morza. I tak zaczęła się jego niesamowita przygoda z górami wysokimi. I dzisiaj o tym himalaiście już możemy powiedzieć
bez wątpienia.
Bez wątpienia. No, mówi się bardzo często jako o takim młodym pokoleniu, które dosyć tak bezpardonowo weszło w to środowisko wspinaczy, którzy atakują najwyższe góry świata, ale co najważniejsze, zdobywają te ośmiotysięczniki w stylu sportowym, bez wspomagania się tlenem oraz bez wsparcia szerpów. Wspinaczy wysokogórskich, którzy bardzo często dzisiaj już prowadzą, no powiedzmy sobie szczerze, też turystów na najwyższe szczyty świata, na Mount Everest, te słynne zdjęcia z kolejkami. No, 50 lat temu nie do pomyślenia.
Nie pomyślę. Ten wątek także poruszamy. W takim razie teraz w Radiu Kraków, w programie Między Biegunami, wracamy do krakowskiego festiwalu górskiego, gdzie miałem okazję spotkać się z Piotrem Krzyżowskim. W programie Między Biegunami dzisiaj gość, którego mieliśmy okazję poznać już dobrych kilka tygodni temu na podkarpackim kalejdoskopie podróżniczym. Człowiek, który gdzieś to spojrzenie na góry przedstawił z takiej perspektywy, o której zbyt często się nie mówi. Znaczy, mówi się w środowisku, ale na pierwsze strony gazet zupełnie inne podejście gdzieś tam przenika. Piotr Krzyżowski, witaj Piotrze.
Witam serdecznie.
Piotrze, powiem, że jak widziałem tę twoją prezentację i opowieść o górach, to ty ogromny fragment tej opowieści, w ogóle twoja opowieść o górach, to jest takie podejście, no właśnie, zrównoważone do gór. Podejście do gór, które w ostatnich latach nie było modne, bo cały czas tutaj chodziło o to, żeby jak najwięcej i jak najszybciej. A ty zupełnie inaczej patrzysz na góry.
Tak, wiesz, obrałem swoją drogę w tych górach. Wchodzę na te szczyty w własnym stylu i nie jestem zawodowym himalaistą, nie żyję z himalaizmu, tak jak część moich kolegów. Jestem normalnie pracującym człowiekiem, mam urlop, na który wybieram się w góry i tak go spędzam. Dlatego no, starałem się znaleźć taką drogę, aby pogodzić i życie rodzinne, i pracę zawodową, i moją pasję. Nie jest to łatwe, bo ta pasja można powiedzieć, że zabiera mnie z tego życia rodzinnego na 6-7 tygodni w każdym roku. No i to jest taki czas, który trudno odkupić swojej rodzinie, ale staram się w tym znaleźć swój balans i jakąś równowagę.
Pamiętam, że przed laty no, mieliśmy doświadczenia z himalaistami, którzy byli zawodowymi himalaistami, to znaczy gdzieś pracowali oczywiście, ale całe pokolenie polskiego himalaizmu. Ty mówisz, że pracujesz na co dzień, to twoje okno pogodowe, urlopowe, to jest bardzo krótkie w takim razie, tam nie ma siedzenia 2 miesięcy pod górą.
Tak, to właśnie jest też ten mój styl. Wspinam się bez użycia tlenu, wspinam się bez wsparcia szerpów, tragarzy wysokogórskich i wspinam się szybko. Staram się te swoje założone cele realizować szybko, bo nie mam na tyle dużo czasu, żeby poświęcić tej wyprawie 2-3 miesiące albo i więcej.
No i własne finanse.
Tak, moje własne finanse. Czasami udaje mi się znaleźć jakieś wsparcie, czy to mojego klubu wysokogórskiego KW Bielsko-Biała, czy też miasta Bielsko-Biała, ale w większości przeznaczam na to swoje pieniądze.
Piotr, ty jesteś z tego pokolenia, gdzie ciężko się było poza tym planem wspinać w wysokich górach. To dopiero co ostatnie 20 lat pozwoliły na to? 15, 10?
Wiesz, ja w ogóle nie byłem sportowym człowiekiem i jak opowiadam o swojej historii i o tym, że kończąc liceum ważyłem 120 kg, to ta moja droga w te góry była dla mnie bardzo długa i tak naprawdę w górach wysokich, takich wyższych niż Alpy, pojawiłem się dopiero w 2016 roku na takim klasyku, można powiedzieć, Elbrus-Kazbek. No a później już były siedmiotysięczniki, szczyty Śnieżnej Pantery, w tym zimowe wejście na Hantengri, a w góry wysokie, te najwyższe, pojechałem po raz pierwszy w 2021 roku, więc w ciągu tych 3 lat stanąłem na 5-8 tysięcznikach. No i też ten mój styl, o którym wcześniej powiedziałem, czyli krótki czas, więc staram się wycisnąć maksimum z każdego wyjazdu.
Jak słyszy się takie historie, że w ciągu kilku lat, trzech lat, 5-8 tysięczników, to aż człowiek zaczyna myśleć, czy to kiedyś, co chodzili, to oni tak przeciągali na siłę, żeby nie wracać do kraju?
Nie wiem, nie chcę w żaden sposób tego oceniać. Na pewno czasy się trochę zmieniły, mamy troszkę lepszy sprzęt, też troszeczkę zmieniły się warunki w górach. Ja dostrzegam tą zmianę klimatyczną, że jest w tych górach cieplej. Od lat jestem w górach, więc ten sezon wspinaczkowy dość mocno się przesunął. Już wyjeżdżamy 2-3 tygodnie wcześniej niż wyjeżdżaliśmy 5-6 lat temu. No każdy czas, każda epoka wspinaczy z jakimiś swoimi problemami się boryka. Ja staram się działać sprawnie, szybko po to, aby swoje marzenia realizować.
To jest zawsze wielka motywacja dla tych, którzy słuchają niejednokrotnie podcastu czy programu, nie wiedzą, co z sobą zrobić, bo ważą 120 kg, a ty jesteś żywym przykładem, że to się da zrobić. Co było takim impulsem do tego, żeby wstać z kanapy i coś zacząć działać?
Znalazłem w swojej bibliotece książkę, którą kupiłem sobie, będąc licealistą. W latach 90. była taka seria uczenia czegoś w weekendy. Naucz się programowania, Windowsa i tak dalej. Ja mam taką książkę Nauka wspinaczki w weekendy. To bardzo prosty poradnik. I pamiętam, że to był chyba pierwszy moment, kiedy pomyślałem o tym, że to może być niesamowite i wiedziałem, że wtedy grawitacja była dla mnie bezwzględna, no bo moja waga nie puszczała mnie w te góry. Ale po jakimś czasie poznałem kolegę, który był wyższym ode mnie facetem, ja jestem dość słusznych rozmiarów i wspinał się bardzo dobrze. I wtedy się przekonałem, że kurczę, no skoro on może, to ja też spróbowałem. Poszliśmy pierwszy raz w skały, w moje lokalne rejony, na ścianę na Mutnym. No i to był bardzo duży progres, bo w ciągu 3 miesięcy byłem już w Tatrach i wspinałem się samodzielnie, prowadząc swoją pierwszą drogę na Zamaru i Turni. Pamiętam Lewyk Wrześniaków. Także no, był to bardzo intensywny czas, ale na pewno każdemu polecam, jeżeli chce, myśli, marzy o tym, aby w góry zacząć jeździć, aby przejść po prostu kolejność, całą tą drogę w te góry, czyli nie myśleć zaraz o tych najwyższych celach. Zdobywać to doświadczenie i też przyzwyczajać swój organizm do tych warunków, jakie tam panują, stopniowo, czyli wspinać się w naszych polskich górach latem, zimą. Zima jest, zimą Tatry naprawdę to jest wielkie wyzwanie. Alpy, później Kaukaz, być może właśnie góry Tien Shan, góry Pamir. No i jak już nabędziemy to doświadczenie i też nasz organizm sprawdzimy w tych trudnych warunkach, no to wtedy pomyśleć o tych najwyższych celach.
Ale przede wszystkim doświadczenie, ta technika, żeby jednak nie popełniać błędów, bo tutaj nie ma możliwości zbyt wielu błędów popełnienia.
Tak, tak. To bardzo często wypadki to jest tak naprawdę błąd krytyczny, który gdzieś się wydarza i to doświadczenie, które zdobywamy. Dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużą ofertę i różnych kursów, ale przede wszystkim to, co dają kluby wysokogórskie. Ja uważam, że to jest świetna droga, aby po pierwsze poznać ludzi, którzy mają podobną pasję, wybierać się z tymi ludźmi, tak jak ja to robiłem, czyli uczyłem się od kolegów bardziej doświadczonych, którzy już byli samodzielnymi wspinaczami do momentu, aż sam nie stałem się takim samodzielnym wspinaczem. I myślę, że no, to były takie czasy, kiedy nie było dostępu do sprzętu, kiedy szafa wyprawowa KW to była skrzętnie zamykana i dostęp do tej szafy dawał ci tą wolność i swobodę i możliwości działania w górach. Teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo możemy się wybrać do jakiejś sieci sklepów i przygotować się do wyjścia w góry, no ale sprzęt się sam nie wspina, więc pamiętajmy o tym, że jak już posiadamy ten sprzęt, to nauczymy się go dobrze używać, prawidłowo używać, bo o sukcesie w górach decyduje zespół bardzo drobnych, małych czynników i one dopiero razem są w stanie zagwarantować ten sukces. I tak samo wypadki, które się zdarzają, no to są czasami właśnie, można powiedzieć, proste, głupie błędy, które gdzieś tutaj na nizinach mogłyby się nie wydarzyć. No niestety tam wysoko, kiedy jesteśmy już bardzo zmęczeni, kiedy nasz mózg nie działa tak jak na niższych wysokościach, bardzo łatwo o takie właśnie błędy.
Piotr, na co dzień pracujesz, jesteś prawnikiem. Środowisko twojej pracy zawodowej, na twoje urlopy patrzysz z przymrużeniem oka i na twoją pasję? Czy masz tam wsparcie mentalne?
Tak, prezes mojego sądu myślę, że też jest pasjonatem gór i bardzo się cieszy, że godzi się na moje urlopy dłuższe niż normalne i dzięki temu mogę i zawodowo realizować się w tym obszarze, w którym działam, ale również spełniać swoje marzenia i realizować się w swojej pasji.
Co ci dają góry?
Dla mnie góry to jest wolność, to jest właśnie taki synonim bycia w przestrzeni, która jest nieograniczona, dlatego pomimo tego, że kiedyś miałem krótką przygodę z jaskiniami, to jednak te jaskinie nie są tym moim światem, bo one są w jakiś sposób ograniczone. Góry tej granicy nie mają. To jest wolność wyboru celu, wolność wyboru drogi, wolność wyboru stylu również, bo to też jest bardzo ważne, istotne, żeby nikomu nie narzucać czegoś w tych górach. I często sama droga, która nas do tych gór prowadzi, jest dla mnie ważniejsza. Nie zawsze to, że wejdziesz na dany szczyt, że ten sukces zostanie jakby przypieczętowany tą wisienką, czyli tym summitem, jest tym najważniejszym, bo dla mnie ten proces, który się wiąże z całym rokiem przygotowań do wyjazdu, no ja to nazywam takim swoim challenge'em, takie mistrzostwa raz w roku, do których się przygotowuję przez cały rok trenując, bo mój tydzień to jest 5 treningów, a dzień zaczyna się o godzinie 5, 2-godzinnym treningiem, bo później zbieram się do pracy i wykonuję swoje obowiązki. Więc cały proces, który się wiąże z tym, jak do tych gór się przygotować, ale też cały proces dojścia do tych gór, ten trekking, ludzie, których tam poznaję, świat, jaki widzę, bo to też bardzo zmienia postrzeganie tego, w jakim świecie my żyjemy tutaj i jak często narzekamy, że czegoś nam brakuje, a no ja widzę, jak wygląda ten świat w innych częściach naszego globu i tam naprawdę życie jest o wiele, wiele trudniejsze.
Była pokusa, żeby zmienić i żeby pasja stała się pracą? Czy to jest tyle składowych, że ciężko to jakby połączyć?
Wiesz co, nie chciałbym nigdy, żeby moja pasja stała się pracą. Poniekąd byłoby to coś wspaniałego, żeby móc to połączyć, ale trochę się tego obawiam, bo jeżeli coś już będzie pracą, to chyba nie będzie pasją i w drugą stronę, więc nie chcę w tym obszarze nic zmieniać.
Te igrzyska raz w roku i to wyzwanie raz w roku to jest to.
Tak, oczywiście to nie jest tylko moja jedyna aktywność, bo po to, żeby do tych gór się wysokich przygotować, to i wspinam się w Tatrach latem, zimą, a bardzo aktywnie skituruję, biorę udział w Pucharze Polski w skialpinizmie, więc to jakby nie jest tylko i wyłącznie sformatowane na jeden kierunek, ale te góry są w tym momencie czymś, co daje mi ogromną satysfakcję i chciałbym, żeby one tak właśnie zostały, żeby w tym układzie, gdzie moja praca zawodowa jest innym obszarem, którego nie mieszam z swoją pasją.
Kraków, program Między Biegunami, dzisiaj o górach, o tych wysokich górach, o zmianie w górach, o podejściu do gór, o pasji do wspinania i o spełnianiu marzeń. W programie Między Biegunami wracamy do Krakowskiego Festiwalu Górskiego, a naszym gościem był
Piotr Krzyżowski.
Myślisz, że góry wysokie stają się i dochodzimy do takiego momentu w górach wysokich, że nie ma ścigania się, nie ma wyścigu? No bo te lata 80., 70. No to był wyścig zdobywania szczytów. No, wszystkie 8-tysięczniki zimą zostały zdobyte. Nie ma tej motywacji, czy wręcz przeciwnie, teraz właśnie jest fajniej, bo trzeba szukać znowu gdzieś wyzwań?
Wiesz co, wyzwania zawsze można znaleźć. Ja nie jestem fanem takich challenge'y, które polegają na najszybszym, najkrótszym wejściu. Teraz akurat spinałem się w tym roku z osobą, która dokonała tego, z Norweżką Harilą, która weszła w bardzo krótkim czasie na wszystkie 8-tysięczniki. Nie dostrzegam wartości takiej, która by mnie satysfakcjonowała w tym wszystkim. Jestem gdzieś poza tym, bo jakby kolekcjonowanie szczytów to nie jest to, co ja chciałbym robić. Oczywiście, że moje plany gdzieś zakładają wejście na kolejne 8-tysięczniki, ale samym celem, samym w sobie nie jest jakby korona ziemi. Jakby się to kiedyś uda zrealizować, będzie to dla mnie coś wyjątkowego, ale nie jest to jakby założenie samo przez się. Myślę, że himalajzm współczesny trzeba dość jasno zdefiniować, troszeczkę odciąć od turystyki himalajskiej, która teraz bardzo dynamicznie się rozwija. I ja to dostrzegam, jak dużo osób w tych górach się pojawia, jak te osoby mocno są wspierane przez agencje i realizują swoje cele. No i też mówimy o nich himalaiści. Chyba Messner użył takiego porównania, czy ktoś, kto wszedł na 8-tysięcznik w dużym saporcie agencji w tlenie, to jest osoba, o której można mówić himalaista. Ja nie jestem osobą, która tutaj będzie to oceniać i gdzieś stawiać jakieś oceny tych sytuacji. Myślę, że każdy wybierając swój styl musi się też liczyć z tym, że gdzieś jakieś oceny tego będą się pojawiać. Najważniejsze jest to, żeby robić coś z przekonaniem, żeby to była ta wewnętrzna satysfakcja, którą mamy z realizacji tego, co założyliśmy. I jeżeli ktoś chce być w górach i jego wyborem jest również używanie tlenu, wspomagając się w czasie tej wyprawy, to jest jego wybór i ja to też szanuję. Dla mnie wartością jest to, że ja mogę robić swoje wyprawy w takim właśnie stylu, gdzie mój organizm dobrze adaptuje się do tej wysokości i mogę być na tych szczytach bez wsparcia tlenowego.
Powiedziałeś o turystyce himalajskiej, o turystyce górskiej. Tutaj parafrazując słowa Marcina Świetlickiego z piosenki "Już nigdy nie będzie takiego lata", czy już nigdy nie będzie takich gór?
Myślę, że musimy się do tego przyzwyczaić, ponieważ ten obszar mocno się rozwinął. Nepalskie agencje dostrzegły, że to jest świetny zarobek. Bywały takie sezony, że na K2 nikt nie wchodził, a tymczasem jak agencja jest w stanie bardzo mocno wesprzeć swoich uczestników, no to okazuje się, że można ich wprowadzić nawet 100 klientów i więcej na szczyt, można powiedzieć, najtrudniejszej technicznie góry 8000. Dlatego ja widzę, że ten świat już tak będzie wyglądał. Trzeba szukać swojego miejsca w tym świecie i to też nie wyklucza jakby działania w górach, prowadzenia nowych dróg na 8000, nowych wariantów wejść, letnich, zimowych, bo przecież takie możliwości jeszcze są. To nie jest tak, że góry zostały wyeksploatowane z każdej strony. Są przestrzenie na nowości w tych górach i tutaj warto się temu przyjrzeć i próbować coś takiego zrobić.
Mówisz, że się nie ścigasz, mówisz, że nie jest dla ciebie wyzwaniem samym w sobie zdobywanie kolejnych 8000. To jak się motywujesz, jak szukasz natchnienia, jak szukasz nowej góry, jak szukasz tej nowej wyprawy, tego nowego celu, który będzie na przykład w 2024 roku pewnie?
Na początku takim podstawowym kryterium były kwestie kosztów, bo chciałem być w górach, ale wiedziałem, że muszę zgromadzić na to swoje własne fundusze. Teraz jest również podobnie, bo no, te wyjazdy to są dość duże kwoty. Staram się zorganizować zawsze jakieś wsparcie, nie zawsze mi się to udaje, więc to było takie pierwsze kryterium i chyba ono zostało, bo jednak no, nie mogę pomyśleć sobie w ten sposób, że wybieram górę bez względu na to, jaki to jest koszt. Później również patrzę na kwestię wybitności tej góry, czy ona jest jakby dla mnie pięknym celem. Staram się znaleźć taki cel, który przyniesie mi satysfakcję i taka motywacja w kierunku zrealizowania tego celu no jest dość trudna, bo to nie jest łatwe, żeby w głowie sformatować sobie tą całą wyprawę. Ja stosuję też taką metodę autoprojekcji celu, czyli gdzieś tam już się wspinam w trakcie swoich treningów. Jak już ten cel się pojawi, to się odbywa. Ja mam bardzo często takie wrażenie, że ja już tutaj byłem, bo tak faktycznie trochę jest, że jadąc trudny trening rowerowy, gdzie wiadomo, wiąże się to z jakimś wysiłkiem, bólem, staram się znaleźć jakiś motywator również do tego, żeby ten trening się odbył, no to tym motywatorem jest bycie i wspinanie się na jakąś górę i te warianty przejść, one się już jakby w mojej głowie realizują, stąd też bardzo często mam takie déjà vu, jak jestem na konkretnej wyprawie. No to jest bardzo złożony proces. Niewątpliwie mentalne przygotowanie do wspinania w górach wysokich to jest coś bardzo ważnego, bo w pewnym momencie nasz organizm mówi stop i włączają się wszystkie czerwone lampki, które mówią zatrzymaj się, bo już nie masz sił. No i tutaj bardzo ważne jest to, aby znaleźć tą motywację, żeby dalej pójść i iść do tego szczytu, ale również nie przekroczyć pewnej granicy, która może no, niestety źle się skończyć dla nas.
To jaki cel na przyszły rok?
Nie mam jeszcze takiego konkretnego celu. Na pewno wiem, że pojadę w Himalaje, bo wspiąłem się na 5-8 tysięczników położonych w Pakistanie, więc Karakorum, można powiedzieć tą koronę Karakorum, jak już mówimy o takich challenge'ach, zdobyłem, plus Nanga Parbat, która leży w Himalajach pakistańskich. Przyglądam się szczytom, przyglądam się logistyce, bo no, mam takie założenie, żeby na każdej z wypraw mierzyć się z 2-8 tysięcznikami, więc to nie jest łatwe, bo to też jest jakby dla mnie kryterium wyboru, aby znaleźć takie góry, takie szczyty, pod które mogę się dość szybko przemieścić, czyli z pod jednej góry pod drugą. Także na chwilę obecną jeszcze nie chcę mówić o tych swoich typach, bo coś w głowie już oczywiście mi krąży, ale no to jest jeszcze za szybko.
No to masz jakieś marzenie sportowe?
Chciałbym się wspinać, chciałbym być co roku w górach, chciałbym czuć tą radość i satysfakcję, która towarzyszy mi z bycia na wyprawie, bo to jest jakby nie tylko sam proces wspinania, ale również tego życia obozowego. Spotykam w tych obozach naprawdę tych samych ludzi. Grupa ludzi, którzy się wspinają w takim stylu jak ja, to jest może 30, może 50 osób w skali świata i to są takie przyjaźnie i znajomości od Ameryki Południowej po Australię, Bali, Azerbejdżan, no naprawdę czasami egzotyczne miejsca. Dlatego jest to też dla mnie pewna taka wartość, że z tymi ludźmi mogę się spotkać, że możemy spędzić ten czas i wspólnie działać, choć można powiedzieć, jest to taki bardzo indywidualny sport, bo realizujemy swój indywidualny cel, ale jednak pomimo tego, że mamy tutaj ten można powiedzieć taki bardzo indywidualny cel, to współpracujemy, działamy wspólnie, aby osiągnąć swoje cele w tych górach.
Takie podróżowanie, czy bycie w górach samemu, tak, organizowanie samemu wypraw, no są pewne trudności, ale to nie jest z drugiej strony pewne ułatwienie, bo się nie ma nad sobą jakichś wytycznych.
Tak, ja byłem na wyprawie związkowej, na lotce i wiadomo, że takie wyprawy rządzą się innymi prawami. Jest kierownik, zastępca kierownika, dyspozycje z bazy. Nie ma takiej swobody i wolności, jaką mam będąc tam sam, no bo jestem sobie sam sterem, żeglarzem i okrętem. I to moje decyzje decydują o tym, co będę robił, w jakim stylu. To jest niewątpliwie duże ułatwienie i ten styl właśnie mi się bardzo podoba, ponieważ nie mam tutaj nad sobą nikogo. Oczywiście, jeżeli działam w zespole, to te nasze działania są wspólne, decyzje wspólne, ale to działanie solo jest czymś, co bardzo mi się spodobało i jest to też taka esencja tego działania i mierzenia się z własnym ograniczeniem, które jest we mnie, bo nigdy nie stawiam sobie za przeciwnika góry, nie personifikuję góry, nie staram się jakby znajdywać przeciwnika w górze. Z górą chciałbym współpracować, jeżeli już tutaj mówimy, znaleźć taką drogę, aby bezpiecznie wejść na szczyt i bezpiecznie z niego zejść, bo to zawsze jest najtrudniejsze, czyli powrót ze szczytu i powrót w ogóle do bazy. Dlatego no to jest coś, co jest bardzo ważne w tych górach.
Najpiękniejsza góra dla ciebie?
Oj, chyba jeszcze za wcześnie, abym taką deklarację złożył. Laila Peak, bardzo mi się podoba, piękna góra. No K2, które jest magiczne i było moim marzeniem i pamiętam dyskusję, kiedy byliśmy po zejściu z Broad Peaku, byliśmy zmęczeni, wiedzieliśmy, że jeżeli pójdziemy na K2, to tak naprawdę mamy tylko 2 dni odpoczynku i musimy wejść w ścianę. I pamiętam te nasze dyskusje, kiedy kolegom powiedziałem, że no nieważne, ja chociażby chcę wejść w tą ścianę, dotknąć tej drogi i mieć tą satysfakcję, że kiedyś, że mogę powiedzieć, że wspinałem się na K2. Ostatecznie stanęliśmy na szczycie tej góry, dlatego jest pięknym 8-tysięcznikiem. Myślę, że jest wiele takich gór. Trudno mi znaleźć dziś taką, która by zasługiwała tylko i wyłącznie na tą właśnie metkę najpiękniejszej góry.
Piotr Krzyżowski, członek klubu wysokogórskiego Bielsko-Biała, z którym Kuba miał okazję porozmawiać na 21. Krakowskim Festiwalu Górskim, był dzisiaj gościem programu Między Biegunami. Kuba, masz jakieś postanowienia takie noworoczne po rozmowie z Piotrem, z człowiekiem, który naprawdę może stać się inspiracją i tymi swoimi kolejnymi wyprawami, a w ciągu no, krótkim, bo zaledwie 3 lat zdobył 5 8-tysięczników. Karakorum ma już, można powiedzieć, nieładnie, ale zaliczone. Wszystkie 5 8-tysięczników z Karakorum. No i teraz czas pewnie na te kolejne szczyty himalajskie. A ty?
Tam Piotr powiedział w jednym zdaniu o tym, jak zaczął się wspinać, jak kupił sobie taką książeczkę Wspinanie bodajże w weekend, więc ja takich książeczek nie będę kupować teraz.
Ale książeczkę GOT może, wiesz, górskie odznaki turystyczne.
Być może.
Sprawisz.
Być może tak będzie, natomiast no, zawsze na koniec roku tak się planuje i też podróżniczo się planuje to, co będzie w ciągu tych ostatnich, najbliższych miesięcy. I powiem ci, że mam taki plan, który być może zostanie zrealizowany. No, zobaczymy. Chciałbym wrócić do Japonii.
No dobrze, no to tym miłym akcentem i planami na Japonię myślę, że zakończymy nasz przedświąteczny program Między Biegunami, a ja jadę z tobą.
Dobrze, w takim razie, drodzy państwo, jeżeli będziemy wyjeżdżać na dłużej, to poinformujemy. Wtedy programy Między Biegunami w takim razie będą nagrane, archiwalne.
No, a tymczasem...
Albo na żywo z Japonii. Tymczasem życzymy spokojnych świąt, spełnienia marzeń w 2024 roku. A za dzisiaj dziękujemy. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.